Jeden z takich sztampowych przykładów HR-owych, można powiedzieć, jest taki, że jeżeli nie wiadomo, dlaczego człowiek jest zdemotywowany, to by go zmotywować, należy go wysłać na szkolenie. Znaczy należy, w cudzysłowie. Tak? I wiadomo, że jest to jeden z największych błędów, jaki można popełnić.
Powiedzmy wprost. Każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Capgemini Polska, a ja się nazywam Katarzyna Smuda. O wypaleniu zawodowym mówi się już praktycznie wszędzie. No i dobrze, zjawisko wreszcie przestało być tematem tabu, a dzięki temu pojawiło się i dalej pojawia się wiele publikacji na jego temat. Także poradników, mniej lub bardziej udanych, o tym jak rozpoznać wypalenie i jak sobie z nim radzić. Mimo to dyskusja nad wypaleniem zawodowym jest jeszcze daleka od zamknięcia i na pewno nie zostało jeszcze w tej kwestii powiedziane wszystko. Dlatego kontynuując wątki rozpoczęte w odcinku z pierwszego sezonu tego podcastu, w drugim sezonie pogłębiamy temat wypalenia zawodowego. A do rozmowy zaprosiłam Katarzynę Skoczek, którą mieliście okazję już poznać.
Capabilities and Employee Experience Manager w Capgemini, w naszej firmie od 5 lat. A od 20 lat generalnie zajmuję się ludźmi w organizacjach biznesowych, dopasowaniem ludzi do zawodowych ról i tym, by ludziom w organizacjach było po prostu dobrze i komfortowo.
Małgorzata Krupnik.
Jestem menadżerem zespołu rekrutacji, posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze rekrutacji i outsourcingu specjalistów IT średniego i wyższego szczebla.
I Adriana Masteja.
Jestem odpowiedzialny za zdobywanie nowych projektów IT, czyli zarządzam zespołem zarówno w Polsce specjalistów, którzy tworzą oferty, jak i także zespołem w Niemczech i w Indiach.
Żeby być, jak to mawiali nasi słowiańscy przodkowie, on the same page, zacznijmy od krótkiego wprowadzenia do tego, czym jest wypalenie zawodowe.
W takim skrócie i bardzo konkretnie, wypalenie zawodowe to stan permanentnego, długotrwałego wyczerpania organizmu, wynikającego z doświadczenia długotrwałego stresu. Użyłam takich mocnych słów jak permanentny, bo to jest ważne. To nie jest zwykły odczuwany stan zmęczenia, to jest długotrwale obserwowany stan zmęczenia, takiego, w którym nie wystarcza już dobrze przespana noc, nie wystarczają dwutygodniowe wakacje, czujemy się wyczerpani, zmęczeni, pozbawieni sił do życia, pozbawieni kompetencji, poczucia kompetencji. To też jest bardzo symptomatyczne, że osoby doświadczające wypalenia zadają sobie pytanie, ale jak to? Kiedyś praca mnie cieszyła, kiedyś czułam tą moc, czułam swoje kompetencje, a w tej chwili tego nie czuję. Nie mam siły, nie mam motywacji, nie chcę się angażować w nowe rzeczy. Kiedyś lubiłam się spotykać z kolegami na spotkaniach służbowych, rozmawiać z klientami, teraz staram się jak najwięcej spotkań odwoływać, kasować, co się dzieje. Dodatkowo zaczyna się obserwacja, że pojawiają się jakieś problemy zdrowotne, medyczne. Bardzo symptomatyczne są te związane z układem gastrycznym, naprawdę, ale to też może być bezsenność, to mogą być problemy z sercem, tak po prostu. U każdego ten stres wywoła inne skutki medyczne, ale warto zauważyć to połączenie. Doświadczam długotrwałego stresu, mój organizm zaczyna chorować, mój organizm zaczyna mieć obniżoną odporność, bo nawet to częstsze łapanie kataru czy grypy poważniejszej, to też już jest symptom, więc ta obniżona odporność też powinna zwrócić uwagę, bo ona nie bierze się znikąd tak naprawdę. I skąd się bierze ten stres długotrwały? Mechanizm jest taki, funkcjonujemy w warunkach, które są nieidealne, bo nigdy warunki nie są idealne. Doświadczamy jakiegoś stresu, ten stres może wynikać z przeciążenia pracą, z czy niedopasowania do warunków pracy, może wynikać z niedostatecznego uznania naszego wysiłku, z niezadowalających dla nas relacji międzyludzkich, z odczuwanego konfliktu wartości. Ale ponieważ sytuacja nie jest idealna, wiadomo, tak trochę po polsku mówiąc, zaciskamy zęby, coś jest dobrze, coś nie jest dobrze, więc idę dalej. Ale to idę dalej generuje stres. I ten długotrwały stres, niezaopiekowany, prowadzi do wypalenia się. To słowo wypalenie samo w sobie dużo mówi. Wypala się energia, no bo zmaganie się ze stresem to jest ogromny wysiłek. I najgorzej, że czasem sobie tego nie uświadamiamy. Fajne, jeżeli jestem świadoma, że zmagam się ze stresem, to pójdę na spacer, zadbam o aktywność fizyczną, sen, lepiej zbilansowaną dietę, zadbam o te podstawy. Gorzej, jeżeli nie uświadamiam sobie stresu, którego doświadczam. Wtedy on działa bardzo podstępnie, a też prowadzi do wypalenia się sił. No i tu dochodzimy do bardzo trudnego doświadczenia, którym jest wypalenie zawodowe. Mhm.
Przeczytałam też właśnie w ramach takich krótkich definicji o wypaleniu, że z tych objawów wypalenia, no to właśnie kłopoty z koncentracją, na przykład bezsenność, zaburzenie relacji czy rodzinnych, czy towarzyskich, niechęć do wychodzenia do ludzi, jak to się tak powiedzieć kolokwialnie, ten brak satysfakcji z pracy, ale równocześnie temu wszystkiemu może towarzyszyć wprost taka niechęć do brania urlopu i niechęć do bezpośredniego odpoczynku w pracy, dlatego że wiele osób, szczególnie tych właśnie narażonych na wypalenie, to są osoby, które czują się takie niezastąpione i mają wrażenie, że bez jego ekstremalnego zaangażowania projekt upadnie. Czy tak naprawdę jest, że jeżeli jesteśmy wypaleni zawodowo, to trudniej nam wziąć urlop i rzucić na ten luz, czy nie?
Powiem wam, że mi się wydaje, że to jest jakby taki efekt uboczny. Tutaj Kasia wspominała o tym, że w momencie, gdy doświadczamy takiego wypalenia zawodowego, to tracimy jakby też wiarę w siebie, tak? Wiarę w to, że my potrafimy coś zrobić. Więc wydaje mi się, że jak dochodzimy do takiej sytuacji, jak zaczyna nam się ten grunt walić pod nogami, że tym bardziej nie będziemy skłonni do brania urlopu, bo już wiemy, bądź widzimy, że nie radzimy sobie z daną sytuacją, a urlop to może tylko i wyłącznie jeszcze pogorszyć w takiej sytuacji. Tak? Jakby wydaje mi się, że to jest to takie przeczucie, bądź jakby ta obawa, tak, przed wybraniem wtedy dodatkowego urlopu.
Że i tak sobie nie radzę, tak, jestem i tak już słaby, nie mam kompetencji, to jeszcze będę odpoczywać, to co w tej firmie o mnie pomyślą, tak?
Dokładnie. To jest obawa, to jest lęk przed tym, jak taki pracownik zostanie oceniony przez najczęściej swojego bezpośredniego przełożonego.
Plus udawanie przed samym sobą, że nic się nie dzieje, bo to też jest takie zakrywanie trochę oczu, że jestem po prostu zmęczony, nic się nie dzieje, udowadniam sobie, że mogę dalej i dalej. Oszukiwanie samego siebie.
Odnośnie statystyk, które są dla nas Polaków dosyć bezwzględne, bo zgodnie z raportem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem w Europie. Więcej niż Polacy pracują jedynie Grecy. Czytałam też statystyki, oczywiście teraz nie mam ich pod ręką, że tak nam się kojarzą Japończycy jako ten taki naród, który najwięcej pracuje. Natomiast z różnych powodów i system pracy wygląda inaczej. Oni owszem spędzają więcej czasu w pracy sensu stricte, ale jeżeli chodzi o czas spędzony na pracy, to Polacy bardzo zaczynamy deptać po piętach takim już stereotypowo rozumianym Japończykom. No i szacuje się, że nawet 65% Polaków może mieć niektóre symptomy wypalenia zawodowego. Dlaczego w Polsce jest inaczej niż w Europie? Dlaczego u nas się tak zapracowujemy?
Bo pracujemy dużo, pracowaliśmy dużo, a weźmy pod uwagę, że zmienił się też model naszej pracy. Pracujemy w trybie zdalnym lub w trybie hybrydowym. I właśnie ten model spowodował to, że pracujemy często więcej. Czyli mówimy tutaj o wzroście efektywności, tak? Zespoły są bardziej efektywne, ponieważ pracują więcej. Dlatego w mojej ocenie, też patrząc na kandydatów, którzy wchodzą w procesy rekrutacyjne, bardzo ważne jest dostosowanie celów, w zależności tutaj od roli, od stanowiska, dostosowanie właśnie tych celów do danej roli, do czasu. Czyli też w mojej ocenie warto, aby bezpośredni przełożony, czy w ogóle firma, tak, przyjrzała się, jak te cele, te KPI są stawiane pracownikom. Więc oczywiście nie chcę tylko i wyłącznie mówić, że to jest tylko i wyłącznie w gestii firmy, tak, czy bezpośredniego przełożonego. Pracownik także powinien zadbać o to, a to, co jest najważniejsze, to komunikacja, komunikowanie wyzwań, problemów, z jakimi się mierzymy. Warto zadbać też właśnie o taką kulturę otwartości, bo jak nie będzie tej kultury otwartości, to pracownik nie przyjdzie, nie porozmawia, a wtedy liderzy nie są, czy firmy tak nie są w stanie wprowadzić zmian, aby zachować, wiadomo, efektywność, ciągłość działań, ale także zadbać o pracownika, czyli znaleźć tę równowagę, ponieważ no, zmienił się właśnie ten tryb naszej pracy.
Do tego, co Gosia powiedziała, ja bym podzieliła się obserwacją, że bardzo dużo ludzi boi się stracić pracę. I ciekawe jest to, że mówią to osoby, które pracują doskonale, są cenione, ich stanowisko jest potrzebne, a mimo to często można usłyszeć ten lęk przed stratą pracy, który czasami wydaje się wręcz irracjonalny, gdy się to słyszy z ust tej osoby, ale tak się dzieje, więc w jakimś zakresie, jak pytasz Kasia o to, co się dzieje na polskim rynku, to powiedziałabym, że wygląda na to, że gdzieś rządzi nami lęk, co oczywiście jest szeroko jakoś tam społecznie uwarunkowane, ale wygląda na to, że lęk jest bardzo obecny w naszym trybie funkcjonowania.
Czy ja wam powiem, że ja bym chciał jakby tak trochę z innej perspektywy też na to spojrzeć, na to zagadnienie, w formie takiej, że oderwałbym to troszeczkę od jakichś predyspozycji naszych ludzkich, tak, które mamy i gdzieś tam jakieś cechy narodowościowej, a bardziej bym spojrzał na perspektywę tego, jak zmienia się obecnie cały rynek i jak globalizacja, jaki ona ma wpływ na to, co się dzieje. Tak. I to, co ja na przykład zaobserwowałem, to jest kwestia tego typu, że przy tym, jak ta globalizacja pędzi, my w Polsce szukamy na siebie w tym momencie niszy na rynku, tak? I zaczynamy się bać o to, że te nasze wszystkie piękne centra, które powstawały w dużych korporacjach, mogą zacząć uciekać też na wschód bardziej, bądź do Azji, tak? I my szukamy swojego miejsca i przez to czasami też błądzimy, bo myślimy, że musimy więcej, szybciej, mocniej, a nie może jakościowo, tak? I to jest jakieś takie błędne koło, które gdzieś tam się napędza w tym wypadku. Ale wydaje mi się, że to też jest jakiś aspekt, który ma duży na to wpływ.
Ja też mam takie doświadczenia, że w pewnym momencie w mojej poprzedniej pracy pojawiła się informacja, że nasze procesy przechodzą do Indii, bo tam po prostu jest taniej. I baliśmy się o utratę pracy, jakoś tam w tym okresie przejściowym jeszcze funkcjonowaliśmy, a następnie te procesy wróciły do nas szybciej niż odeszły, bo okazało się, że poziom jakości, który dowoziliśmy, był tak wysoki, że i tak się wszystkim bardziej opłacało niż właśnie te przeniesienie tych procesów akurat wtedy do Indii, także jak najbardziej. Ale chciałabym trochę wrócić i porozmawiać o tych elementach, o których zaczynała mówić Kasia, kiedy opowiadała o wypaleniu. A mianowicie powiedziałaś, że do wypalenia też dochodzi ze względu na niedopasowanie do pracy. I tutaj chciałabym się zatrzymać w tych różnych naszych wątkach i mocno ten temat przegrzebać. I chciałabym posłuchać waszych doświadczeń, jak powinno być, w sensie jak powinna ta rekrutacja wyglądać tak, żeby kandydat rzeczywiście trafił do stanowiska i do zespołu, który jakkolwiek będzie dla niego odpowiedni do rozwoju. Jakie tutaj mogą być błędy? Jakie znacie historie, które pokazują, że bywa inaczej, no i właśnie skończyło się czy jakimś wypaleniem, czy odejściem z firmy zupełnie niepotrzebnym? Najpierw od takiej właśnie strony procesu rekrutacyjnego i niedopasowania do roli, do pracy.
Ja wam powiem na dzień dobry bardzo osobistą historię, czyli krótka anegdota o moim wypaleniu zawodowym, które miało bardzo duże znaczenie a propos też właśnie rekrutacji, ponieważ firma, w której ja doświadczyłem tego, to nie było Capgemini, to było przed Capgemini, poszukiwała w pewnym momencie sporo doświadczonych project managerów. Dlaczego? Bo mieli w planach podzielić firmę na dwie części. I zależało im bardzo na tym i na tym był nacisk, żeby zdobywać ludzi z silnie wyrobionymi właśnie tutaj skillami project managementu. Natomiast to, co zostało pominięte w tym wypadku, to dopasowanie do kultury firmy. I to gdzieś całkowicie się rozpłynęło, tak? I ja zostałem zatrudniony jako project manager, który miał potężne doświadczenie w kwestii zarządzania projektami transformacyjnymi, więc jakby niby super przy podziale firmy, tak? Można by powiedzieć, że strzeliło pięknie. Natomiast był tu pomysł o kwestiach finansowych, tak? Systemy finansowe i miałem zajmować się kwestią taką, żeby robić transformację systemów finansowych bez jakiegokolwiek backgroundu pracy w finansach, tak? I jest to jednak inny świat. I sytuacja miała takie miejsce, że w firmie wszyscy oczekiwali, że ja przecież będę doskonale znał ich procesy biznesowe i że ja będę ekspertem w tym, a to, że ja tam mam zarządzać projektem, to już jest tam jakaś rzecz boczna, tak? Więc jakby tutaj te oczekiwania były, powiedzmy, względem rekrutacji, a rzeczywiście biznesu całkowicie, że tak to ujmę, rozjechane, tak? No i to skutkowało w tym momencie, że no nie byłem idealnym trafieniem, tak? W tym wypadku.
Bardzo ciekawa historia. To, że mierzymy się z symptomami wypalenia zawodowego, to jest bardzo duże wyzwanie. Praktycznie 8 na 10 kandydatów właśnie przedstawia historię, która właśnie jest związana z tym, że są niedopasowani do roli albo na przykład pracują w danym miejscu rok, dwa lata i dochodzą do tak zwanej ściany. To, co zauważyłam, to najczęściej jest to brak dopasowania pod kątem wartości i ja mam też taką historię, ponieważ mówi się, szef schodzi bez butów, tak? Najciemniej jest pod latarnią, więc jakby na co dzień pomagam ludziom w zmianie pracy, ale sama też doświadczyłam tego. Zostałam zaproszona na rozmowę rekrutacyjną, która miała potrwać 1,5 godziny, finalnie rozmawialiśmy 4 godziny. Rozmowa bardzo przyjemna i tak naprawdę pomyślałam sobie wtedy, wow, firma idealna, jest taka zgodność pod kątem wartości, autentyczność, szczerość, otwartość, jakość, jeżeli chodzi o prowadzenie procesów rekrutacyjnych z kandydatami, więc naprawdę moje serce bardzo mocno zabiło i tak pomyślałam sobie, jejku, jak bardzo bym chciała dostać ofertę z tej firmy. Następnego dnia dostałam telefon z informacją, że zapraszają mnie do współpracy. I tak właśnie bardzo się ucieszyłam, było radośnie, aż do momentu, kiedy zaczęliśmy tę współpracę. Już podczas onboardingu miałam takie wrażenie, że druga strona chyba nie do końca jest świadoma tego, że jednak rozmawia z osobą, która zna ten biznes i rekrutacyjny, i outsourcingowy, i poczułam się troszeczkę jak stażysta. Wdrożenie jak dla stażysty, ale myślę sobie, dobrze, na pewno chcą zaopiekować od A do Z cały proces. Nie czułam się do końca komfortowo, ale myślę sobie, otworzę się, by zrozumieć lepiej drugą stronę. W ogóle zostałam zaproszona też do tej firmy, ponieważ były wyzwania ze sprzedażą, pojawiły się także wyzwania, jeżeli chodzi o zespół rekrutacji. Nie będę wchodzić tutaj głębiej, ale chodziło o to, aby wprowadzić zmiany, tak? Więc ja po prostu aż poczułam to, tak? Ponieważ moje drugie imię to zmiana, więc zaczęłam proponować różne rozwiązania właśnie moim przełożonym. Starałam się to robić w sposób taki dyplomatyczny, ale oczywiście jest to moja perspektywa. Jednak po 4 miesiącach współpracy usłyszałam, że nie będę nikomu zmieniać firmy. Tak, i to naprawdę było bardzo takie dosadne podczas one-on-one'a, ale tak myślę sobie, ale ja nie chcę nikomu zmieniać firmy. Przychodzę, tak, rozmawiam, proponuję rozwiązania, żebyśmy wspólnie coś wypracowali, aby można było to wdrożyć, ponieważ zaprosiliście mnie do współpracy po to, aby w tej firmie coś się zmieniło. I to, z czym się spotkałam, to firma, która chciała się zmienić, ale obawiała się tej zmiany, tak? Więc zaprosili doświadczone osoby i tak naprawdę rozpoczął się jakby taki sabotaż też tych działań. I później pojawiły się jeszcze inne wyzwania, więc finalnie ja już się męczyłam. Czułam, że już się zaczynam spalać. Zaczynam się spalać, bo nie mogę rozwinąć skrzydeł, tak? I to, co mnie tak naprawdę trzymało w tym miejscu, to byli ludzie, z którymi pracowałam. Zespół, ponieważ no, szkoda mi było zostawić te osoby, tak? Mhm. Więc wiem, że są różne historie i to też jest dla mnie taka cenna lekcja i też jakby uświadomiłam sobie taki program, że też warto zadbać o siebie, o swój komfort, tak? I docenić to, że się te osoby spotkało na swojej drodze i pójść po prostu dalej.
Warto mieć na uwadze, że wypalenie może nie być jednokrotnym doświadczeniem i że to nie jest tak, że mamy predyspozycję do wypalenia się z tytułu, załóżmy, odczuwanego konfliktu wartości, bo to się może zdarzyć kilka razy i z różnych tytułów. Ja się wypaliłam 12-13 lat temu, mniej więcej. Byłam HR menedżerem, bardzo zaangażowanym i w tamtym czasie wypaliłam się z powodu nadmiernej ilości pracy i odczuwanego konfliktu wartości. Ale co jest zabawne w tej historii, że ja się wypaliłam świadomie, czyli jako HR-owiec ja wiedziałam, co się ze mną dzieje, byłam już bardzo oczytana w tych wszystkich mądrych książkach, ale uważałam, że przetrwam. Uratowałam parę innych osób przed wypaleniem, a sama przetestowałam to wypalenie do samego dna, zeszłam na dół, zobaczyłam, jak tam jest niefajnie. I czy to znaczy, że to doświadczenie było już na całe dalsze życie? Tak. W tym sensie, że wiedziałam, gdzie zatrzymać się wcześniej. Czyli już tak jak wcześniej zignorowałam wszystkie żarówki, czyli widziałam, co się dzieje, ale myślałam, nie, ja to przetrwam, udaję, że nie widzę. Tak później już byłam w stanie lepiej zaobserwować, kiedy się zatrzymać. Czy po prostu co mi nie odpowiada, co generuje stres, na co zwrócić uwagę i gdzie szukać zmiany. I opowiem kawałek takiej innej historii o wypaleniu przedsiębiorcy, którym też byłam. Bo ja mam doświadczenie prowadzenia przez 5 lat swojej firmy, z czego jestem bardzo dumna i było to świetnym doświadczeniem. Ale ja też prowadząc tą firmę, w pewnym momencie zauważyłam, że coś mi nie pasuje, ale przecież ja kreuję tą firmę. To jest moja firma, ja w niej robię to, co chcę. I nagle zaczęłam spotykać ludzi, bo to była firma rekrutacyjna, którzy mówili to, co ja miałam w sercu i w głowie. A było to tak, bo jak zakładałem firmę, to myślałem, że będę robić nareszcie tylko to, co lubię. A mam na to tylko 2% czasu. A reszta czasu to są czynności dodatkowe, których nie lubię, do których nie jestem dopasowany, którymi nie chcę się zajmować. To są bardzo częste historie i to są bardzo ciekawe rozmowy ze sobą, ale też okazuje się, że można odkryć swoje niedopasowanie w swojej własnej firmie, którą się samemu tworzy i dojść do wniosku, że chce się wrócić chociażby do korporacji, bo tutaj to dopasowanie do swoich potrzeb odnajduje się większe. Więc to na przestrzeni swojego życia zawodowego można odkryć różne historie, ale teraz najważniejsze, żeby być uważnym na to, co się dzieje i żeby móc zareagować, bo to nie jest tak, że jak przejdziemy to wypalenie raz, to już zaliczone, odhaczone i tyle. No nie. Dobrze, jeżeli jest ono lekcją na ciąg dalszy.
To porozmawiajmy teraz o tym, czy lider zespołu może coś robić, jakoś się zachowywać, żeby wspierać pracowników w pracy, bądź robić coś, żeby ci pracownicy się nie wypalali. Czy tutaj jest jakakolwiek możliwość, czy to jest kwestia naszego indywidualnego podejścia i naszych działań?
Ja zacznę i odpowiem bardzo wprost. Lider powinien rozmawiać i być człowiekiem. To wiecie, to jest tak jak z tym słowem dziękuję. Szukamy miliona sposobów na motywowanie ludzi, a jest jeden motywator, który nie kosztuje nic i działa cuda. Słowo dziękuję. Tak po prostu. I tak samo a propos lidera, menedżera przełożonego dla pracownika. Podstawą jest rozmowa i człowieczeństwo. I pamięć o tym, myślenie o tym, że to, przez co przechodzi obecnie mój pracownik, może też być moim udziałem. I taka chęć zrozumienia tego, co się dzieje. Jeden z takich sztampowych przykładów HR-owych, można powiedzieć, jest taki, że jeżeli nie wiadomo, dlaczego człowiek jest zdemotywowany, to by go zmotywować, należy go wysłać na szkolenie. Znaczy należy, w cudzysłowie. Tak i wiadomo, że jest to jeden z największych błędów, jaki można popełnić, bo kompletnie nie wiadomo, co za tym brakiem motywacji stoi, brakiem efektywności i tak naprawdę można odnieść w takiej sytuacji skutek dokładnie odwrotny, bo może ten człowiek źle się czuje, może ma problemy prywatne, cokolwiek stoi za tą obniżoną sprawczością. Więc zrozumieć najpierw, porozmawiać najpierw, być człowiekiem i zastanowić się wspólnie, co można zrobić, jak pomóc.
Jak najbardziej zgadzam się z Kasią, więc rola lidera jest tutaj kluczowa i rozmowa i taka wzbudzenie takiej kultury otwartości w organizacji, aby ten pracownik nie obawiał się przyjść do nas, porozmawiać, ale my także powinniśmy wychodzić tutaj z inicjatywą, zapytać się podczas na przykład one-on-one'ów, które się odbywają w większości firm albo raz w miesiącu, albo raz na 2 tygodnie, czy raz w tygodniu, tak? W różnych firmach różnie jest to poukładane, zapytać się po prostu, jak się czuję w tej organizacji, tak? Też nie zamęczyć go, ale tak przy uważności zauważymy, czy jest coś okej, czy nie jest okej, czy to jest chwilowe, czy być może tutaj wymaga jakby większego naszego wsparcia, więc jeżeli druga strona poczuje do nas zaufanie, otwartość i to, że jako człowiek chcemy pomóc, bo tak jak większość tych sytuacji mogliśmy sami przeżyć, czy to w życiu zawodowym, czy w prywatnym, tak? Więc no taka krótka, czy tam chwilę dłuższa rozmowa i ocena, tak? Nie mówię, żeby od razu robić pełen coaching, tak? Ponieważ lider też może, w mojej ocenie, wejść do pewnego stopnia, tak? Nie możesz za bardzo ingerować w życie drugiej osoby. To, co może zrobić, wysłuchać, zadać pytania, ale tak jak zauważyłam, niektórzy chcą pobyć w tym swoim stanie i też trzeba im na to pozwolić, tak? No bo jeżeli nasz pracownik nie będzie chciał dokonać zmian, no to my go nie zmienimy, tak? nie zmienimy drugiej osoby. Możemy nawet zobaczyć, jak ciężko nam jest samych siebie zmienić, a co dopiero drugą osobę. Ale możemy ewentualnie dać wskazówki, ukierunkować, żeby po prostu dalej pewne wyzwania omówić, o ile druga strona chce. Bo wysłanie na szkolenie, jeżeli na przykład pracownik nie chce, a pójdzie, no bo jednak odbiera to jako takie trochę polecenie służbowe, nie będzie tego efektu, na jakim nam zależy.
To ja wam powiem tak trochę po niemiecku. Jein. Czyli w Niemczech bardzo często mówią ja i nein, nie, na jedną rzecz. I ja tutaj się tak troszeczkę z tym zgodzę, bo my możemy jako liderzy wspierać, tak, i tutaj się zgodzę z wami, że rozmową, byciem otwartym do rozmowy, super. Ale z drugiej strony my możemy oczywiście wysłać na szkolenia, to jest jakby najbardziej ta druga kwestia. Ale trzecia rzecz jest taka, że mi się wydaje jednak, że bardzo często to jest też jakby takie poznanie samego siebie, tak. I wypalenie zawodowe odbija się o taką poznanie swojej samoświadomości, do jakiego punktu jestem w stanie coś zrobić, do jakiego punktu ja mogę naginać jakby swoją strefę komfortu, zanim wpadnę w taką bardzo mocną strefę stresową i jak długo jestem ją w stanie wytrzymać. I powiem wam, że ja jako lider miałem też już taką sytuację, że miałem pracownicę, która była świetnym talentem. Od momentu, gdy przyszła po studiach do nas do firmy, zaczęła jakieś robić rzeczy, no to wyprzedzała powiedzmy w niektórych, że tak powiem, rzeczach, zadaniach ludzi z 10-letnim stażem w danej roli, tak? Wow. Ona wkładała mnóstwo w to pracy, była genialna, ale w pewnym momencie doszła do takiego momentu, że było pierwsze niepowodzenie, tak? Gdzie gdzieś dotarła do tych granic i to było dla niej takim szokiem. I obojętnie, co się staraliśmy robić, ja jako jej przełożony, jako organizacja, bo staraliśmy się temu zapobiec w pewnym momencie, tak? Szkolenia, dyskusje, próba zmiany roli, tak? Żeby jakby ją oderwać od tych jakby stresujących czynników. Ona się zaparła, nie? Powiedziała, że nie, ja idę w to. Ja muszę sobie udowodnić, że ja dam radę. I ona musiała wpaść w tą pułapkę, że zaliczyła pełne załamanie w tym wypadku, tak, wypalenie zawodowe w tym wszystkim i jakkolwiek byśmy się nie starali w tej sytuacji, uważam, że no to ta dana osoba jednak musi w tym momencie pewne siebie poznać, tak, w tym wypadku.
Chciałam wam powiedzieć jedną rzecz, którą usłyszałam od mojej poprzedniej szefowej. To w trochę innej strukturze zarządzania, w trochę innej kulturze organizacyjnej, tam to było jeszcze bardziej widoczne niż u nas w Capgemini, a mianowicie ona mi powiedziała tak: Kasia, jeżeli masz menadżerowi coś dobrego do powiedzenia, to go weź na one-to-one'a i mu to powiedz, bo nikt w organizacji tak bardzo nie potrzebuje pozytywnego feedbacku jak menadżer, bo do niego się wszystko eskaluje z biznesu, do niego się eskaluje wszystko od zespołu, od pracowników, do niego no, często jest presja z góry na różne dziwne rzeczy, a o tym pozytywnym feedbacku się zapomina. I właśnie miałam taką historię, wzięłam wtedy akurat menadżera finansów, to było wysokie stanowisko, bardzo wysokie stanowisko w firmie, który już teraz nawet nie pamiętam sytuacji, ale jakoś się świetnie zachował, zrobił coś mega pozytywnego, nawet nie pamiętam, co to było. Ja powiedziałam, no słuchaj, no jakby to mi się bardzo podobało, fajnie, że się zachowałeś, bardzo miło cię widzieć z tej strony, myślałam, że jesteś inny, a tak naprawdę bardzo miło mnie zaskoczyłeś. Słuchajcie, przez kilka sekund było taki, a to taki bystry gość, po prostu mówisz, on od razu strzela odpowiedzią. Tak patrzył na mnie, dziękuję, jakby nie wiedział, co z tym zrobić w ogóle, jakby pozytywny feedback dla menadżera. Więc może to jest, skoro rozmawialiśmy o tym, jak być liderem, no to będąc czyimś pracownikiem, no bo każdy jest czyimś pracownikiem, może pomyślmy też o tym, że warto dawać feedback swojemu, pozytywny feedback, jeżeli taki jest, swojemu przełożonemu i to trzeba też o tym pamiętać, nie?
Tylko też weźmy pod uwagę, że tak jak spojrzymy na pokolenie X-ów, Y-ków, to są osoby, które jak przechodziły jakby tą całą ścieżkę rozwoju zawodowego, one często nie były doceniane i też jest tak, że jak ktoś nie był doceniany, nie potrafi doceniać innych i przełamanie tego schematu wymaga często szkoleń, coachingu, jakby zmiany tej perspektywy, ale to tak naprawdę już jest w gestii tej osoby, bo nawet jeżeli ja tego nie dostałem wcześniej jako pracownik niższego tam szczebla czy średniego, to nie oznacza, że nie mogę tego dawać innym. Czyli też są liderzy tacy, którzy tego nie dostali, a to dają, tak? I to jest bardzo ważne. I nawet niesamowite jest to, bo ja też wychodzę z założenia, że warto doceniać, nawet za te miłe, drobne rzeczy, okazać też drugiej osobie wdzięczność. I niesamowite jest to, jak się zmienia twarz tej osoby, jej aura, tak? I to jest fajne, tak? I od razu jest zupełnie inna atmosfera, i ta praca na co dzień, nawet jak są wyzwania, z innym nastawieniem siadamy też do różnych wyzwań i problemów, tak? Tak z mojej obserwacji i działań.
Bycie przełożonym to jest ogromna odpowiedzialność, to jest grube słowo, ale jest odpowiedzialność, szczególnie jeżeli jest się przełożonym dla osób młodych, które nasiąkają tymi pierwszymi wzorcami. Ja pamiętam, jak bardzo było to widoczne, jak dawno, dawno temu w innej organizacji organizowałam programy talentowe dla młodych menedżerów, do których rekrutowaliśmy osoby zainteresowane byciem menedżerem w przyszłości. Te osoby, by dostać się do programu, przechodziły dosyć skomplikowany assessment, czyli musiały wypełnić dużo zadań, były obserwowane i tak dokonywała się ta selekcja. I uwierzcie mi, że obserwując tych kandydatów, widzieliśmy ich przełożonych. Byli odbiciem, byli dosłowną reprezentacją zachowań swoich przełożonych, których też znaliśmy. I tacy szczególnie młodzi ludzie, jeszcze nieukształtowani, bardzo nasiąkają pierwszymi wzorcami. Stąd co wezmą od pierwszego przełożonego, to z dużym prawdopodobieństwem będą też nieść dalej, w całej części lub w cząstkach.
Ja pracowałam z czerwonym przełożonym, taką lokomotywą, która po trupach do celu moberką była mocną i trzeba jej to przyznać. Kiedy ja, znaczy tam drogi się rozstały, ale to nie, że ja odeszłam od niej, tylko po prostu jakby zespół się trochę porozszerzał. Ja z tą taką swoją czerwoną energią do przodu, ludzie są nieważni, najważniejszy jest wynik. Trafiłam do zespołu innego. Słuchajcie, ja byłam tak odbierana jako agresor, jako po prostu właśnie człowiek, który z którym się nie da dogadać. Ja myślałam o sobie, że jestem taka super przebojowa, no przecież taka byłam, prawda? No to się okazało, że po prostu nagle jestem agresywna, nie jestem w ogóle, nie potrafię współpracować i tak dalej, i tak dalej. Także ja też musiałam przejść bardzo długą drogę, żeby zachować to, co najlepsze z czerwonej szefowej, ale zdecydowanie popatrzeć, że są jeszcze jakieś inne cechy, które by się przydały. Także oczywiście nadal mnie doprowadza do szału, że coś się ciągnie i każdy musi wyrazić swoje zdanie na jakiś temat, prawda? Ale wiem, że to trzeba szanować i cierpliwie czekam.
Lider zmiany zaczyna od siebie.
Tak, to ja to skomentuję, Kasia, najwyraźniej ta twoja czerwona liderka przełożona i tak była za słaba, bo ty jeszcze patrzyłaś na nią, że miałaś takie dobre wzorce, tak? Ja miałem pierwszą menedżerkę taką, że po niej wiedziałem, że muszę zrobić wszystko inaczej, jeżeli chcę być menedżerem, tak? Bo była to osoba do takiego stopnia, mobbing to jest małe jeszcze słowo w tym wypadku, okay, gdzie po prostu było wiadomo, że no to tak daleko, tak nigdy bym nie chciał ja ludzi traktować, no, w ten sposób.
Złota zasada, traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
Dokładnie tak. Jeszcze zostało takie ostatnie pytanie. W tym temacie wypalenia zawodowego, gdyby każdy z was miał dać naszym słuchaczom jakąś jedną dobrą radę po zakończeniu, albo dobrą radę, albo jakiś call to action, na co zwrócić uwagę, to co by to było?
Ja bym radził, żeby każdy sobie znalazł swój zawór bezpieczeństwa, czyli wcześniej czy później każdy napotyka na pewnego rodzaju problemy, które będą go przytłaczać, i żeby znaleźć u siebie sposób tak zwanego odreagowania, tak? I to takiego, który nie krzywdzi innych, rzecz jasna, tak? Dla mnie zadziałał kontakt z naturą i ja zacząłem na przykład uciekać sobie po prostu, jeżeli miałem ciężką chwilę. Jechałem w góry, miałem blisko, tak, i szedłem się przejść na kilka godzin i to mi oczyszczało głowę. W tym momencie, jeżeli tego potrzebuję, to nawet 2 tygodnie temu miałem taką sytuację, że zdarzyła się gdzieś tam sytuacja dla mnie ciężka i zamiast to po prostu dusić i zaciskać zęby, na resztę dnia wziąłem sobie wolne, wsiadłem na rower i przez 5 godzin jeździłem na rowerze, wróciłem następnego dnia zmotywowany i było super, tak, więc dla mnie to działa i polecam każdemu, żeby znalazł swój taki zawór bezpieczeństwa.
Ja polecam, by nauczyć się pielęgnować pozytywne emocje, bo pozytywne emocje pozwalają nam przełamywać różne trudności i tak naprawdę to, że idziemy przez to życie, przez jego pagórki, to siła naszych wewnętrznych sił i właśnie tej pozytywności, którą każdy z nas ma w sobie. Jak to zrobić? Pierwszy krok, codziennie w swoim kalendarzu zaplanować coś pozytywnego, coś, co mnie pozytywnie karmi, coś, co lubię robić i zauważać tą pozytywną emocję z tym związaną, później ją pielęgnować, czyli wspominać, oglądać zdjęcia, rozmawiać z przyjaciółmi, tak aby każdy dzień wypełniony był też tym, co pozytywne, a nie tylko tym, co stresuje, martwi, trapi i jest ciężkie. Szukajmy pozytywności zatem.
W pełni się podpisuję po tym, co powiedziałaś, Kasiu, powiedziałeś, Adrian. Dodam jeszcze, rozmawiajmy z osobami zaufanymi. Nie trzymajmy tego w sobie, nie wstydźmy się. Jeżeli wyczuwamy, że coś się dzieje z nami nie tak, jest inaczej niż było, porozmawiajmy, bo często jest tak, że w tej drugiej osobie znajdziemy rozwiązanie. A z mojej strony, poza takimi aktywnościami sportowymi, które świetnie rozładowują właśnie pływanie, spacery, patrzenie nawet na wodę, akurat mieszkam w Warszawie, to popatrzę sobie na Wisłę, jak płynie i wszystko odpływa. I patrzę, że ta woda, która tak płynie, to są właśnie te myśli, one przemijają, to odchodzi. I to, co jeszcze też mogę polecić, może niektórzy z Was znają bądź nie, medytacje. Są różnego rodzaju medytacje, wyciszenia. Świetnie działa, świetnie regeneruje. Jak mamy spokojny umysł, wtedy tak naprawdę przychodzą najlepsze pomysły i najlepsze rozwiązania. Ale na pewno nie obawiajmy się poprosić kogoś o pomoc, bo to jest największe wyzwanie. Większość z nas nie potrafi poprosić kogoś o pomoc.
Jedną z rad i ważną radą dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteśmy menedżerami, czy też kolegami dla osób w pracy, jest to, gdy widzimy, że coś niedobrego się z kimś dzieje, że ktoś nie jest w najlepszej formie, nie stygmatyzujmy, empatyzujmy, bo każdy z nas być może był w takim samym momencie albo trudny moment przed nami. To jest bycie człowiekiem po prostu, więc nie stygmatyzujmy, empatyzujmy z osobą, która przechodzi przez jakikolwiek trudny moment.
Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie.